Chwała Bogu.
Będziemy czytać Słowo Boże, które jest zapisane w drugiej Księdze Królewskiej, w rozdziale 4 i będę czytał od wiersza 38. Druga Królewska 4:38. A gdy potem głód nastał w kraju, Elizeusz powrócił do Gilgal. Gdy zaś uczniowie proroccy skupili się wokół niego, rzekł do swojego sługi: postaw na ognisku największy kocioł i nagotuj strawy dla uczniów prorockich. I wyszedł jeden na pole, aby nazbierać jarzyn, i natknąwszy się na dzikie pnącza, nazbierał z nich dzikich ogórków pełną swoją opończę. A przyszedłszy, wkroił je do kotła ze strawą, choć ich dotąd nie znali. Potem rozlano to dla owych mężów, aby jedli. Zaledwie zaczęli jeść tę potrawę, krzyknęli: śmierć w kotle, mężu Boży! I nie mogli tego jeść. Wtedy on rzekł: więc przynieście mąki. A gdy wsypał ją do kotła, rzekł: rozlej to dla tych ludzi, niech jedzą. Zjedli więc i nie było już nic szkodliwego w kotle. Bardzo pouczająca historia starotestamentalna. Oto nastał w kraju głód, trzeba było coś zjeść i wśród uczniów prorockich przygotowywano strawę i okazało się, że do kotła zostało wkrojone coś, czego dotąd nie znali ci, którzy gotowali tą strawę, ten obiad. I niestety to się źle zakończyło, bo okazało się, że momentalnie, jak zaczęli jeść, zorientowali się, że jest coś trującego w tym pokarmie. Po prostu nie mogli tego jeść. I wtedy Elizeusz przygotował antidotum, aby odtruć tą całą strawę, wsypał mąki i okazało się, że to wystarczyło i nic nie było szkodliwego w kotle, dlatego można było spożyć tą potrawę bez lęku. Moi drodzy, to jest historia cielesna, dotycząca naszego ciała. My wiemy, że my mamy żywić nasze ciało pokarmem, ale też mamy żywić naszego wewnętrznego człowieka. Również odżywiamy naszego ducha, karmiąc się Bożym Słowem. I dzisiaj moje zwiastowanie będzie właśnie o karmieniu tego duchowego człowieka. My musimy na to zwrócić uwagę, ponieważ tak jak w tej sprawie tutaj takiej spektakularnej, kiedy mamy opisaną historię kulinarną Starego Testamentu, która okazała się dla tych, którzy ją mieli spożyć, tą potrawę bardzo niebezpieczna, tak też chcę powiedzieć, bracia i siostry, że w tym życiu duchowym naszym, jeśli my sięgniemy po strawę, w której jest odrobina czegoś trującego, to może się tak stać, że cały ten nasz pokarm będzie powodował w nas niestrawności. duchowe niestrawności. I tak na początku chciałbym postawić takie pytanie, po co wymyślać rzeczy, których nie ma w Biblii? Okazuje się to pytanie być zasadne, bo wielokrotnie się spotykałem i spotykam się z tym, że są wymyślane rzeczy, które nie mają miejsca w ogóle w Biblii, a krążą między wierzącymi ludźmi opowieści na tego typu tematy. Chciałbym przeczytać Słowo Boże, które jest zapisane w drugim liście do Tymoteusza, 4 rozdział od 3 wiersza. Będę czytał z Biblii warszawsko-praskiej. Oto apostoł Paweł pisze list do swojego wiernego ucznia, do kogoś, kto również zajmował się nauczaniem w Kościele, tym kimś był Tymoteusz. I on pisze do niego w ten sposób. Przyjdzie bowiem czas, kiedy to wielu nie zechce już słuchać zdrowej nauki. Pójdą za własnymi pożądaniami, gromadząc zresztą wokół siebie nauczycieli, którzy będą im mówić tylko to, czego sami zechcą słuchać. Przestaną liczyć się z prawdą, odwrócą się od niej i pójdą za nieprawdopodobnymi baśniami. No jest to bardzo znaczące ostrzeżenie. Myślę, że trzeba koniecznie na nie zwrócić uwagę. Ona sprowadza w ten temat, który dzisiaj chcę poruszyć. Otóż nie trudno o wielu nauczycieli dzisiaj, w dobie zwłaszcza internetu, w dobie mediów, my mamy dostęp do przeróżnych nauczań, które wygłaszają rozmaici kaznodzieje. I chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, że są między nimi też tacy, którzy niewiele tak naprawdę mają wspólnego z Ewangelią Jezusa Chrystusa. Pomimo tego, że się powołują tam na Nowy czy Stary Testament. I dzisiaj my stoimy przed wyzwaniem, jak się zachować, jak podejść do takich rzeczy. Wiedząc o tym, że jeśli coś trującego się znajdzie w naszym pokarmie duchowym, to nam to może bardzo zaszkodzić. Ja ostatnio tak zgłębiałem temat olbrzymów, gigantów. Oni nazywają się również Nefilim. Na początku Biblii, od razu w 6 rozdziale 1 Księgi Mojżeszowej, możemy przeczytać o nich, że synowie Boży zbliżyli się do córek ludzkich i te rodziły im Nefilim, tych gigantów, tych olbrzymów, którzy pojawili się na ziemi. Bardzo ciekawy temat, ja go dzisiaj tutaj nie będę omawiał, ale właśnie na kanwie tego tematu słuchałem jednego z wykładowców, który przygotował pewne źródła, z których korzystał w swoich wykładach. I po jakimś czasie okazało się, kiedy on już wygłosił te wszystkie swoje wykłady, że część tych fotografii, które on ściągnął sobie z internetu, to jest po prostu fotomontaż. Fotomontaż tych olbrzymów, tych gigantów. Pozostałe były prawdziwe, ale między nimi pojawiły się też zdjęcia, które były nieprawdziwe. I wyobraźcie sobie teraz kogoś, kto wykłada coś i posługuje się fotomontażem, czy zmanipulowanym tekstem, czy jesteście skłonni poważnie traktować takiego nauczyciela? No chyba nie. To jest bardziej ktoś, kto szuka sensacji, to będzie brnął w takie rzeczy. Ale moi drodzy, my tutaj mamy pewne ostrzeżenie, które kieruje apostoł Paweł. I mówi on o nauczycielach, których zbierają sobie ludzie w zborach i ci nauczyciele im głoszą to, co oni chcą usłyszeć. Te tematy. Wielu przyjdzie i poklepie po plecach, powie: świetnie dzisiaj wygłosiłeś. Ale bracia i siostry, czy to jest dobrze, czy to jest uczciwie? Ja myślę, że powinniśmy poznać całą Biblię, całą naukę chrześcijańską. Przede wszystkim te podstawy wiary, a nie szukać sensacji. I chcę tutaj dzisiaj zwrócić waszą uwagę na to, żebyśmy dbali o naszą higienę w wierze. Bo w momencie, kiedy zjemy coś, tak jak zjedli ci uczniowie proroccy, to nagle się okaże, że się pochorujemy z tego. Więc my musimy mieć też pewne władze poznawcze i powiedzieć, by się nimi kierować, żeby umieć zachować się w takiej sytuacji. Bardzo ważna jest profilaktyka. Profilaktyka zapobiega wielu niepotrzebnych zjawiskom. W medycynie profilaktyka jest niezwykle ważna, bo ona zapobiega rozmaitym infekcjom, rozmaitym chorobom, które dzięki profilaktyce możemy ominąć. Dlatego ja dzisiaj chciałbym zwrócić waszą uwagę na taką chrześcijańską profilaktykę. Mniej sensacji, a więcej zdrowego Bożego Słowa. Może ono nie być takie ekscytujące w sensie takim, że słyszę to po raz pierwszy, o nie miałem, bo taki nauczyciel się pojawił tyle lat, już słucham, czytam Biblię i jakoś nie widziałem tej rzeczy. To są bardzo niebezpieczne momenty w naszym życiu. Dlatego chciałem was, bracia i siostry, zachęcić do profilaktyki chrześcijańskiej, która sprawi to, że staniecie na mocnej skale, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, których kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. Tak czytamy w liście do Efezjan. To jest podstawa. To jest prosta nauka. Biblia mówi nawet o głupcu, że może być zbawiony. Więc tu nie trzeba jakichś fajerwerków i jakichś niezwykłych opowieści, żeby wywrzeć wrażenie na audytorium i pociągnąć ich za nauką, jaką się głosi. Dlatego profilaktyka jest niezmiernie ważna. Coś trującego w pokarmie sprawi niestrawność. I my będziemy przez jakiś czas chorować. To nie jest bez znaczenia, że nasłuchasz się byle czego, a no, posłuchałem i tam. To nie jest tak. Podświadomie, niejednokrotnie będziesz wracać do tych rzeczy, choć nawet nie będziesz sobie może zdawać z tego sprawy. To wszystko jest zapisane na twoim twardym dysku, czyli w naszym mózgu. Wiecie, jak coś zapiszecie na komputer, to nie musicie to tam otwierać, ale to tam cały czas jest. Nie musicie tego czytać, ale to cały czas jest. I nawet po sformatowaniu twardego dysku są specjaliści, którzy są w stanie odtworzyć jeszcze raz to wszystko, co było zapisane na tym dysku. Dlatego chcę ci powiedzieć, że to sprawia, że w twoim mózgu, w twoich myślach jest pewnego rodzaju skaza, która tam zostanie. Ci uczniowie krzyczeli do Elizeusza: śmierć w kotle. Braci i siostro, chcę ci powiedzieć, że takie podejrzane nauki to jest coś, co może doprowadzić cię w końcu do zwątpienia i do śmierci duchowej. Bo nagle pojawią się przeróżne wątpliwości w tobie. Ze względu na to czy na tamto. I będziesz o tych sprawach myślał, skąd to się wzięło? Skąd ta myśl mi przyszła? My czasami też mamy w sobie taką beztroskę i mówimy, a jakoś to będzie. I łudzimy się, że pewne rzeczy, bardzo ważne rzeczy, które są zapisane w Słowie Bożym, można ominąć. Weźmy sobie dobrych nauczycieli, którzy będą nam głosić o miłości, o miłosierdziu. I jeśli tylko tej nauki będziecie słuchać, to nie będziecie mieć pełnego obrazu tego wszystkiego. Ja nie mówię, że ta nauka nie jest ważna. Ona jest niezwykle ważna, bo Bóg jest miłością. O niczym tak nie powinniśmy dużo mówić, jak właśnie o Bożej miłości. Bo to dzięki niej jestem tym, kim jestem. Dzieckiem Bożym. Dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi. Dzięki Jego świętej ofierze na krzyżu. I wielu się łudzi, że to jakoś będzie. Że Bóg jest miłością. Jakby On kogoś mógł wrzucić do piekła. To niemożliwe w ogóle słowo piekło. To dzisiaj jest raczej unikane na kazalnicy, bo to może się źle kojarzyć i popsujesz niedzielne popołudnie zborownikom, jak opowiesz im o piekle. Więc lepiej coś opowiedzieć miłego i żyć dalej beztrosko. Ale bracia i siostry, prawda Ewangelii jest inna. Pozwólcie, że przeczytam wam fragment też pisma apostoła Pawła, który napisał pod natchnieniem Ducha Świętego do zboru w Koryncie. To jest pierwszy list do Koryntian, 6:9. I będę czytał z parafrazy Nowego Testamentu, ze Słowa Życia. 1 Koryntian. 6:9-11. Apostoł Paweł pisze, czy nie wiecie? Pyta się, czy nie wiecie? Na pewno nie wiecie, na pewno nie słyszeliście. Mówi, czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie otrzymają w udziale Królestwa Bożego? Ważne pytanie zadaje im na początku. A potem mówi, nie łudźcie się. Niektórzy żyją złudzeniami. I mówią, jakoś to będzie, Bóg jest miłością. Ale on tutaj bardzo wyraźnie pisze, nie łudźcie się, bo jest dokładnie inaczej. I wymienia po dwukropku. Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, cudzołożnicy, prostytutki, homoseksualiści, złodzieje, chciwcy, pijacy, bluźniercy, ani bandyci nie znajdą się w Królestwie Bożym. A wy tacy właśnie byliście. Ale wasze grzechy zostały zmyte. Zostaliście oddani Bogu i uniewinnieni dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi i Duchowi naszego Boga. Halleluja. Czymże bym był bez Chrystusa? Strach pomyśleć. Jak dobrze, że jest Pan Jezus. Jak dobrze, że On umiłował mnie. Umiłował Ciebie. Że umarł za Twoje grzechy. Abyś mogła, mógł żyć na wieki. Bracia i siostry, a więc miejmy podstawę, zbudowani mamy być na fundamencie apostołów i proroków, których kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. A więc musimy postawić mocny fundament i rozumieć, że całe Pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, a nie te fragmenty, które nam się podobają, a te, które nam się nie podobają, opuszczamy, a ten nauczyciel, który głosi jakieś ostre słowo, to go unikamy, a słuchamy tylko tego, bo wiemy, że on zawsze mówi jedno: Bóg kocha Ciebie. Wspaniale, że to głosi, ale też powinien głosić inne rzeczy. Bracia i siostry, jeśli zatrujemy się pokarmem, to wtedy zaczyna nas boleć głowa, zaczynamy ciągle o tym wszystkim myśleć, po prostu zaczyna nas naciągać na wymioty, bardzo nam jest niedobrze, źle się czujemy i jest nam po prostu z tym niedobrze. I to, co powiedziałem, to, przed czym chcę was przestrzec, wy, którzy sięgacie po byle nauczycieli. Ważne, że się tam gdzieś pojawił w internecie, ciekawy temat. Już, pac, klikam, już biorę, już rozważam. Po jakimś czasie pojawiają się fałszywe myśli, ale już nie pamiętasz, skąd się biorą. Pojawia się fałszywa myśl, i nie wiesz, skąd się wzięła. A to parę lat temu słuchałeś takiego właśnie nauczania. I tam były zawarte te myśli. Jakoś ci to uszło, twojej uwagi. I najadłeś się czegoś trującego. Zobaczcie, w tym kotle nie wszystkie jarzyny były trujące. Ogromna większość była dobrych jarzyn. I gdyby ten nie dodał tych zdziczałych ogórków, to prawdopodobnie nikt by się nie zatruł tym pokarmem. Ale wystarczyło niewiele czegoś nieznanego, co dość ciekawie wyglądało, wkroić do tego kotła i nagle wszyscy, którzy zaczęli jeść, uczniowie proroccy, zaczęli wołać: śmierć w kotle! Byli przerażeni. Najedliśmy się trucizny. Może zaczęli tym pluć na prawo, na lewo. Może ich od razu zaczęło naciągać na wymioty. Bracia i siostry, nie zaśmiecajcie waszych umysłów. Nie zaśmiecajcie waszej głowy byle czym. Bądźcie ostrożni, jeśli chodzi o takie przeróżne sensacje, które są od czasu do czasu wywoływane w Kościele przez rozmaitych kaznodziejów. Wbrew temu, że być może wydaje ci się to mało znaczące, to ma to jednak wpływ na cały organizm, jakim jest zbór. Jeśli jeden z członków w zborze zacznie chorować, to wiecie, jak ktoś choruje na jakąś chorobę zakaźną i przyjdzie do jakiegoś większego skupiska ludzi, to wielu się zarazi. Powiedzmy drogą kropelkową, jeśli będzie kichał czy kaszlał, czy poprzez podanie nawet ręki, jeśli to jest jakaś taka choroba, czy poprzez pocałunek można się zarazić takimi chorobami, które mają tam gdzieś
pochodzenie wirusowe, bakteryjne czy jakieś. To się wszystko może przenosić.
Więc tak samo jest w tym życiu duchowym. Jeśli ktoś przyjdzie do zboru taki zakażony, to on będzie chcący czy niechcący roznosił tą chorobę po całym zgromadzeniu i wkrótce cały zbór zacznie chorować. A te choroby przeważnie się zaczynają od tego, że przestaje się zborownikom podobać pastor albo starsi zboru. My wiemy lepiej. Myśmy tu posłuchali takiego jednego, on wszystko wie. Co wy tam wiecie? Ja trochę przesadzam, ale chciałbym przejaskrawić celowo, żebyście załapali, o co chodzi. Jeśli macie stosować jakąś profilaktykę, a dzisiaj mówię do was o profilaktyce chrześcijańskiej, a więc o zapobieganiu przeróżnym duchowym chorobom w naszym życiu, w życiu duchowym. I jedną z ważnych rzeczy jest to, żeby nie najeść się byle czego, bo możesz tam najeść się również trucizny. Więc uważaj, co jesz. I w drugim liście do Koryntian, w 11 rozdziale, w 3 wersecie, apostoł Paweł pisze. Pisze do tych samych Koryntian, który fragment czytaliśmy przed chwilą z 6 rozdziału, z 1 listu, teraz z 2 listu, 11 rozdział, 3 wiersz. Apostoł pisze tak. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Aby diabeł czasem nie zwiódł cię, nie podszedł cię w taki chytry sposób, jak podszedł w ogrodzie Eden do Ewy. I on jej nie powiedział, Bóg jest zły, ty se daj z nim spokój. Ale on podważył tylko na chwilę Słowo Boże. I nawet nie polemizował z tym, tylko mówi, czy na pewno? Czy na pewno? I to już zasiało niepokój duchowy w Ewie. Wielu teologów, kiedy rozważa ten 3 rozdział pierwszej Mojżeszowej, zastanawia się, gdzie wtedy był Adam. Ewa była sama i przyszedł wąż i zwiódł ją. Diabeł, kusiciel. I tutaj apostoł mówi, żeby z wami się tak nie stało, żebyś wasze myśli nie zostały czasem skażone i żebyście się nie odwrócili od szczerego oddania się Chrystusowi. Prawdziwego oddania się Chrystusowi. Wiecie, on tam miał kolosalne problemy w zborze w Koryncie. Wielki Boży apostoł. To właśnie w Koryncie jego autorytet apostoła został podważony. I zaczęli Koryntianie mówić, co tam ten Paweł pisze, co on tam mówi. Czytajcie 2 list do Koryntian. Zobaczycie, do czego oni doszli tam w Koryncie. I oto Paweł, apostoł, mówi o wężu, który zwiódł Ewę i o szczerym oddaniu się Chrystusowi. Zwróćcie na to uwagę. Bądźcie ostrożni. Popatrzcie dalej. W 1 liście do Tesaloniczan, w 3 rozdziale, w 5 wierszu, czytamy też autorstwa apostoła Pawła list. Dlatego i ja nie mogę tego dłużej znieść. Wysłałem go, aby się dowiedzieć o wierze waszej, Czy aby czasem nie zwiódł was kusiciel, a praca nasza nie poszła na marne? Nie wiem, czy wiecie, ale Tesaloniki to był jeden z najlepszych zborów, jakie opisane są w Biblii. I on takie rzeczy pisze tam. Aby się dowiedzieć o wierze waszej, czy aby czasem nie zwiódł was kusiciel, diabeł. I żeby praca nasza nie poszła na marne. A więc w dobrym, w solidnym zborze może się pojawić pokuszenie, może się pojawić zwiedzenie, może się pojawić, bracia i siostry, zatruty pokarm i ludzie zaczną chorować. I zaczną się problemy duchowe. Dlatego temu zagadnieniu pokarmu, duchowego pokarmu jest sporo poświęcone miejsca w Biblii. Na przykład w liście do Hebrajczyków w 5 rozdziale, w 14 wierszu jest napisane, przeczytam z tego najnowszego tłumaczenia. Pokarm stały jest dla dojrzałych, którzy dzięki doświadczeniu mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania między dobrem a złem. A raczej oczekujemy w zborze od braci i sióstr, którzy mają dłuższy staż w wierze i już niejedną sprawę widzieli i, jak się to mówi, z niejednego pieca chleb jedli, że oni pewne rzeczy dostrzegą prędzej niż my. I zwrócą naszą uwagę i powiedzą nam, hola, hola, coś tutaj nie gra w tym wszystkim. Zatrzymmy się, bo nie wiadomo, do jakiego miejsca nas to doprowadzi. Dlatego, bracia i siostry, powoli kończąc, chciałbym powiedzieć o tej profilaktyce chrześcijańskiej. To jest bardzo prosta rzecz. Słuchaj kaznodziejów, których znasz albo są polecani przez twoich przełożonych. Nie przez siostrę czy brata z piątej czy z czwartej ławki w zborze. A siostro, a słyszałaś tego, co on to tam mówi? Posłuchaj, ja ci dam tutaj link albo przyniosę ci nagrane. Zobaczysz, usłyszysz. Bądźcie ostrożni. Bądźcie ostrożni. Może to nie brzmi rewelacyjnie, co ja mówię, żeby słuchać kaznodziejów, których znasz, przede wszystkim, których znasz życie. I mogą ludzie zaświadczyć, że to jest człowiek Boży, że jego życie potwierdza to, że to jest człowiek Boży. I że twoi przełożeni w kościele polecają tego czy tamtego kaznodzieje, tą czy tamtą konferencję. Myśmy mieli bardzo dobry zwyczaj, już wam to tu kiedyś wspominałem, na początku w kościele zielonoświątkowym, jeszcze świętej pamięci był prezbiterem naczelnym Michał Chydzik i on miał wokół siebie masę takich spraw. Pojawiali się różni nauczyciele, nie zawsze, którzy głosili naukę zgodną z Ewangelią. I oni się pojawiali w kościele. Robili różne konferencje, niektórzy ich nawet zapraszali do zborów, nie byli do końca świadomi, co robią. Po owocu poznacie, za jakiś czas wyszło, do czego to prowadzi. Ale wtedy Naczelna Rada Kościoła, dla mnie to było zbawienne, bo byłem młodym pastorem, wysyłała taki list, w którym było napisane: tego i tego nie przyjmuj w zborze ze względu na to i na to, co głosi. I było napisane, co on tam głosi. I to było bardzo dobre. Ja wiem, bracia i siostry, że dzisiaj jest trudno coś takiego zrobić, bo wystarczy, że otworzysz komputer albo swój smartfon i klikniesz w internecie i już masz. Ale chcę cię dzisiaj uczulić na te sprawy. Zanim klikniesz,
pomyśl o tym dzisiejszym kazaniu.
I na koniec jeszcze raz przeczytam te słowa, które wypowiedział apostoł Paweł do Tymoteusza, młodego adepta wiary, uczącego się kaznodziei, przywódcy Kościoła. On mówi tak, przyjdzie bowiem czas, kiedy to wielu nie zechce już słuchać zdrowej nauki. Pójdą za własnymi pożądaniami, gromadząc zresztą wokół siebie nauczycieli, którzy będą im mówić tylko to, czego sami zechcą słuchać. Przestaną liczyć się z prawdą, odwrócą się od niej i pójdą za nieprawdopodobnymi baśniami. Amen.